Witam Was, drodzy widzowie Telewizji Pod Prąd. Dziś mamy przyjemność czy okazję do naprawdę wyjątkowego wywiadu, bo jest z nami Janusz, pseudonim Hulk, dowódca Polskiego Korpusu Ochotniczego, dowódca wojowników, którzy walczą na Ukrainie. No, walczą w różnych miejscach, ale walczą z Rosją, walczą w trakcie tej okrutnej wojny, którą ten zbrodniarz Putin zgotował naszemu sąsiedniemu narodowi. Walczą w obronie Ukrainy, ale myślę, że nie tylko. O tym pewnie więcej nam Janusz powie. Witamy Cię, Janusz.
A witam serdecznie. Dzięki za ciepłe słowa.
My mieliśmy okazję się widzieć osobiście, kiedy z Grzegorzem byliśmy w zeszłym roku w Ukrainie. Byliśmy wtedy w Odessie i później również byliśmy w mieście Janusza, gdzie mieliśmy okazję chwilę porozmawiać, tam przekazać kilka rzeczy, wymienić kilka słów. Także ja też się cieszę, że widzę Cię po roku praktycznie, ale widzę Cię całego i zdrowego i w dobrej formie, jak mnie mam.
Dzięki serdecznie. No formę staram się trzymać jakoś tam. Daję radę.
Pytanie jest takie, bo akurat tak się złożyło, że choć umawiamy się od kilku dni na ten wywiad, na tę rozmowę, to wczoraj miało miejsce w Moskwie, myślę, że takie ważne wydarzenie, miał miejsce atak terrorystyczny, w którym niestety, ale zginęło ponad 130 cywilów, to są dane na dzisiaj. Być może tych ofiar będzie dużo więcej, bo wiele osób jest w stanie krytycznym. Atak podobny do takich wydarzeń, które już miały miejsce w historii. Był to atak na, można powiedzieć, na salę koncertową, gdzie ludzie przygotowywali się do obejrzenia koncertu, w którym miało uczestniczyć 6 tysięcy osób. No i można powiedzieć, niepokojeni weszli zamachowcy, mówi się o 4 osobach, z kałachami zaczęli rzeź. Wczoraj te wydarzenia miały miejsce. Ważne jest też to, co dzieje się dzisiaj, mianowicie jakie są komentarze, czy jakie są reakcje nie tylko całego świata, ale przede wszystkim w Rosji, bo Putin podczas swojego wystąpienia już wskazuje na ślady czy powiązania z Ukrainą, mianowicie powiedział, że ci zamachowcy uciekali w stronę Ukrainy, gdzie władze reżimu ukraińskiego czy reżimu kijowskiego, jak to mówią putinowcy, planowali ich, można powiedzieć, wpuścić do Ukrainy, dać im możliwość ucieczki. Chciałem się ciebie zapytać, Janusz, co myślisz o tym samym napadzie, o tym samym, można powiedzieć, akcie terroru, ale też o możliwych konsekwencjach dla państwa ukraińskiego, dla naszej wspólnej sprawy?
Wiesz co, o tym całym zamachu, nie wiem, ludzie średnio mający jakieś tam doświadczenia w sprawach wyszkolenia ludzi, powiedzmy wojskowych, służb specjalnych oraz takich innych, mogą na tych filmikach zobaczyć, że to nie była jakaś zbieranina tych zamachowców, którzy byli niewyszkoleni. Oni się super dobrze poruszali, jeden drugiego chronił, wiedzieli jak strzelać, wiedzieli gdzie strzelać, wiedzieli jak używać broni, potrafili chodzić jak zawodowcy. Zawodowcy to nie terroryści. To sami wszyscy wiemy. Okay. Po drugie, w Rosji już miały miejsca takie zamachy, gdzie chcieli skonfliktować i usprawiedliwić się najazdem na Czeczenię. Pierwsza i druga chyba wojna. Później były zamachy na jakieś tam szkoły. No, według mnie, ja myślę, że te osoby, o które oskarżają tam o Tadżykistan czy kogoś innego.
Tak, mówi się o Inguszetii albo Tadżykistanie.
Ja myślę, że to są wykorzystane służby specjalne Federacji Rosyjskiej do tego, żeby znowuż zrobić jakiś dużą rzecz w Rosji. Czyli Rosja stara się od jakiegoś czasu zmobilizować swoich następnych ludzi. Tutaj będą mieli podstawę do tego, żeby zrobić tą mobilizację. Naród oczywiście Putina poprze we wszystkim, co on robi i mówi. Winę zrzuci po części na Ukrainę, jak powiedziałeś, a po części na Zachód. Ogólnie 2 dni temu chyba już Pieskow powiedział, że to nie jest operacja specjalna, tylko już jest to wojna. Także już mamy pierwsze sygnały. Za bardzo dobrze ta akcja była przygotowana pod względem takim, że wszystkie zamachy, jakie były w Rosji, tam był chaos. A tutaj jak nigdy służby działały bardzo sprawnie, bardzo szybko. dla mnie to wyglądało, jakby to był trening. Mhm. Tylko, że ofiary były prawdziwe, nie? Rozumiem. Ale co dla niego znaczy życie kilku, kilkunastu czy kilkuset ludzi, jego własnych? To już nie ma żadnego znaczenia. Także ucieczka jeszcze zamachowców w stronę ukraińskiej granicy, gdzie ta granica jest obstawiona z dwóch stron, także rzadko co może tam przemknąć. No chyba, że to RDK. Także tutaj nie wierzę w te żadne opowiastki o ISIS albo pomocy Ukrainy w tym zamachu. Śmierdzi mi to FSB, jak chyba każdemu normalnemu, który może prześledzić całą tą akcję, która się tam działa. Także ja w to nie wierzę i nigdy w życiu nie uwierzę. Konsekwencje, no i gorszych konsekwencji nie może być, jakie są teraz. To przecież Federacja Rosyjska napadła na Ukrainę. To Ukraina broni się przed Federacją Rosyjską, a żeby coś mocniej zrobić, no wątpię w to. No. Tutaj już i tak jest strasznie, także sam tutaj w górę, sam to widziałeś.
Tak, tym bardziej, że ten zamach był dzień po największym od wielu miesięcy ataku, takim nocnym ataku rakietowym, gdzie przecież uderzyli w elektrownię, hydroelektrownię na Dnieprze, praktycznie ryzykując zalanie całego Zaporoża, czy tam mogło być kilkaset tysięcy ofiar, można powiedzieć, tak?
Ale dla niego to nie ma żadnego znaczenia, a tym bardziej, jeżeli on zaatakuje Ukrainę i to Ukraińcy będą w tym ginęli. No, dla niego to jest jakiś tam, jakiś młyn na wodę, nie? No, ja myślę, że tutaj teraz właśnie zacznie się coś może gorszego, obym się mylił, gdzie będzie się chciał usprawiedliwić tym, że jeżeli jego naród ginął od zamachowców, to nie ma się liczyć czym z opinią całego świata, chociaż i tak opinia światowa wie, że to była mistyfikacja. Także, no nie wiem, ja boję się, że może się to...
Że to będzie usprawiedliwienie do jakichś tam ostrzejszych działań.
Tak. Które będą naprawdę bezwzględne i...
Tym bardziej, że no, Miedwiediew już to, no, ten pijaczyna, ale jednak ma coś do powiedzenia. Miedwiediew też już zapowiedział ostry odwet i mordowanie czy zabijanie nawet przywódców innych krajów, jeśli są za to odpowiedzialni, no to przecież to próbują zrobić. Ale też rzeczywiście ja na przykład ostatnio czytałem taką informację, że w punktach rekrutacyjnych w Moskwie jest dużo mniej chętnych do wojny teraz, niż to było jeszcze kilka miesięcy temu, że kilka miesięcy temu przychodziło nawet po kilkaset osób dziennie, teraz przychodzi po 20-30 osób. No i być może jest to rzeczywiście sposób na to, żeby jeszcze zmobilizować trochę ludzi, albo żeby usprawiedliwić dużą mobilizację.
Tak może być. My się właśnie tego boimy, że teraz ma jakąś następną... Słuchaj, opinia publiczna ma tak wyprane... Znaczy Rosjanie jako obywatele w 80% mają tak wyprane mózgi, że to, co on im powie, oni to przyjmują. Nie? Tam nie ma innych wiadomości, jak wiadomości krymskie. Tam nie ma innych wiadomości, jak wiesz, jak przyjaciele Putina, którzy tak mówią, jak on im każe i takie przekazują wiadomości. Jeżeli ktoś słucha, to 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu i 365 dni w roku, no to sorry. Nie? No, mózgi muszą być wyprane. A ci, którzy mieli jeszcze jakieś... swoje myśli, pouciekali przed pierwszą mobilizacją, no i uciekają dalej, jak im się tylko udaje. Nie? No ja nie wiem. Wydaje mi się, że tam w tej Rosji, no on z tą opinią publiczną zrobi to wszystko, co będzie chciał. Albo zrobi to propagandą, albo zrobi to siłą. Nie? Tak jak to cały czas.
No to teraz pytanie o Rosjan, o dobrych Rosjan, no bo my tych dobrych Rosjan za wielu nie widzimy. Raczej rzeczywiście widzimy tych Rosjan albo o wypranych mózgach, albo tych rzeczywiście no, robiących złe rzeczy. Natomiast no, ty masz kontakt z dobrymi Rosjanami, znasz chłopaków z RDK, czyli z Rosyjskiego Korpusu Ochotniczego. Również tam jest Legion Swoboda Rosji, jest też Batalion Syberyjski, wiele innych batalionów, nie będziemy ich tam wszystkim wymieniać, nie o to chodzi, ale chciałem się ciebie zapytać o ich ostatnią akcję, która być może jeszcze trwa, żebyś no powiedział nam to, co możesz. Akcja zaczęła się 12 marca, to mówi się o takim powstaniu, nawet insurekcji na południu Rosji. No my ostatnio komentując to w naszym programie, mówiliśmy, że Rosjanie, ci dobrzy Rosjanie w szeregach, można powiedzieć, właśnie Legionu Wolna Rosja i Rosyjskiego Korpusu Ochotniczego, chcą stworzyć tę strefę sanitarną, o której również mówił Putin, tylko że ta strefa sanitarna będzie tworzona na terenie obwodu białgorodzkiego, kurskiego, może rostowskiego w przyszłości. No, co możesz powiedzieć o tej akcji? Czy ona jeszcze trwa? No i na ile ma szansę powodzenia?
No, słuchaj, akcja jeszcze trwa. No, powodzenie, no, sam widzisz. Chłopakom się udało. Weszli, siedzą, zrobili coś, co naprawdę... Nikt się po nich nie spodziewał tego. Weszli teraz... No, można powiedzieć, że już trochę bardziej mocno zorganizowani. Mieli dobry sprzęt. W 100% zdobyty na Federacji Rosyjskiej. My ich tam trochę tak brzydko nazywamy, ale tutaj nie chcę na antenie mówić, ale sprzęt jest zdobyty na nich. Oni użyli go do tego, żeby po prostu wjechać do swojego kraju, walczyć o to, o co chcą walczyć. Oni nie chcą walczyć przeciwko Rosjanom, oni chcą walczyć o to, żeby Rosja stała się normalna, przeciwko Putinowi i wszystkim tym ludziom, którzy go popierają, którzy wykonują wszystkie jego rozkazy, życzenia. No nie wiem, ci chłopacy chcą po prostu dalej Rosję, taką prawdziwą Rosję, ale chcą Rosję wolną od Putina.
Cezar.
A ci uda tam stworzyć jakiś przyczółek? No wiesz co, no wydaje mi się, że nie. To jest następny sygnał dla obywateli Federacji Rosyjskiej, że można. Można to zmienić, ale nie da się tego zmienić bez broni w rękach, nie? Czyli polubownie Putin sam nie zrezygnuje, ani wszyscy jego poplecznicy. Czyli trzeba wchodzić, trzeba ludziom pokazywać, trzeba walczyć, odciągać ich i pokazywać, że nie wszystko, co Kreml mówi, jest prawdą, nie? Można im pokazać tą prawdę, którą widzi cały świat, a nie tylko tą prawdę, którą pokazuje Rosja.
Cezar, jeden z dowódców właśnie tych legionów wolnościowych rosyjskich, no mówił, że ich celem jest zrobienie tego, czego nie zrobił, nie dokonał Prigożyn w poprzednim roku, czyli pójście na Moskwę. No ale że sam powiedział, że warunkiem powodzenia jest to, żeby rosyjskie oddziały się do nich zaczęły przyłączać, tak? Żeby jakieś oddziały, które są gdzieś tam w okolicy, no jednak przechodziły na stronę wolnych Rosjan. Myślisz, że w ogóle jest na to szansa w najbliższym czasie, czy po prostu...
Myślę, że w najbliższym czasie marne szanse. Ale jeżeli takie akcje będą przeprowadzane, jeżeli Rosjanie będą mieli inny przekaz niż ten, co przekazuje... reżimowa telewizja, to być może będzie to coś nowego. Dużo ludzi wstępuje do RDK tylko dlatego, że stamtąd udało się uciec albo gdzieś na zachodzie mieli dostęp do prawdziwych informacji i mogą robić to, o czym marzyli. Nie? Także rosyjski dobrowolczy korpus naprawdę buduje się w siłę. Nie?
To nas cieszy, bo... No wtedy jest większa szansa, że utrzymają przynajmniej ten przyczółek, tak jak Ukraińcy na przykład trzymają przyczółek w Krynkach, tam na południowym brzegu pod Chersoniem, tak samo tutaj mogą Rosjanie utrzymać ten przyczółek. To z kolei będzie przymuszało Putina do tego, żeby część wojsk nawet z Ukrainy być może wycofać, żeby próbować zwalczać ten przyczółek, a to pozwoli łatwiej Ukraińcom odbijać albo bronić się przynajmniej przed tym, co teraz się dzieje tam na wschodzie. To ja mam pytanie, jak mówiłeś o tym, że wstępują ludzie do RDK, to co możesz powiedzieć o naszym korpusie ochotniczym? Na pewno za dużo nie możesz nam rąbka tajemnicy uchylić, no ale jakbyś powiedział, jak wygląda w tym momencie wasza sytuacja, czy też są chętni kolejni do walki? No parę słów bym cię prosił.
Wiesz co, my zawsze, od samego początku współpracowaliśmy bardzo blisko z RDK. My z nimi zaczynaliśmy pierwsze treningi, my z nimi jeździliśmy gdzieś tam, pomagaliśmy my im, oni nam. Zainteresowanie wstąpieniem do korpusu jest nadal. Nie zawsze możemy o tym mówić, nie mówimy o tym. To są zastrzeżone informacje, ilu nas jest, co robimy, to wiadomo, co robimy. No, zajmujemy się dywersją i sabotażem, zajmujemy się jakimiś tam zadaniami, które zostają nam powierzone. Wczoraj ukazał się na naszym kanale oficjalnym, na Telegramie, nowy komunikat. Między innymi powstała Fundacja Polskiego Korpusu i powstało Centrum Szkoleniowe, gdzie mogą się zgłaszać ludzie z całego świata, którzy chcieliby nauczyć się technik wojennych, nie takich koszarowych, które są nauczane gdzieś tam w jednostkach na całym świecie, czy tam w armiach, ale tutaj mamy oficerów, czy tam uczestników wojny w Ukrainie. Można powiedzieć, że niektórzy są tu od pierwszych dni. Mają bardzo wielkie doświadczenie, mają doświadczenie takie typowo tutaj wojenne, z pierwszych linii frontu, z zadań, które wykonywali. I chcą tą wiedzę przekazać ludziom, którzy są chętni tą wiedzę przyswoić. Także odsyłam tutaj na nasze oficjalne konto. Tam można zapoznać się z propozycjami, które chcemy przedstawić.
Na pewno podamy link do tego konta w opisie tego programu. Czyli rozumiem, że to jest oferta dla ludzi, którzy na przykład niekoniecznie chcą pojechać tam walczyć, ale chcą się przygotować na wypadek W.
My nikogo nie chcemy tutaj, żeby przyjechał walczyć. My chcemy otworzyć tylko drzwi do ludzi, którzy mają całkiem inne wyszkolenie wojskowe, nie wojskowe koszarowe, tylko wojskowe z pierwszej linii frontu, z technik, jakie tutaj są stosowane teraz, a nie jakie można przeczytać w książce albo nauczyć się od instruktora. Także w niektórych wypadkach spotykaliśmy się z tym, że żołnierze, którzy ukraińscy wyjeżdżali gdzieś tam do innych krajów uczyć się powiedzmy na tych kursach, przyjeżdżali z powrotem i do niczego im to nie było potrzebne, bo tutaj jest całkiem inna wojna. Tym bardziej, że od roku ta wojna zmieniła się jeszcze w inny konflikt. Tutaj teraz w 80% to drony walczą przeciwko ludziom i sprzętowi wojskowemu, także no, techniki są całkiem inne, nie? Także jeżeli ktoś kiedyś będzie tym zaciekawiony, to zapraszamy do nas.
Tak, to widać nawet, jeśli chodzi o tę broń, którą Zachód dostarczył, nawet te czołgi, jak one są często bezradne czy bezbronne w starciu z wieloma dronami, tak, z jakąś tam chmarą dronów. I rzeczywiście no, to będzie tak jakby wojna przełomowa, jeśli chodzi w ogóle o patrzenie na wojnę i na sposób prowadzenia wojny na pewno, nie?
Całą taktykę wojskową trzeba zmienić od podstaw, nie? Ta wojna pokazała, że i ludzie, i sprzęt muszą być używane całkiem inaczej, nie? Sorry za słowo używane w stosunku co do ludzi, ale po prostu, ale tak jest, nie? Także to nie ma nic wspólnego z tym, co mogą się ludzie nauczyć, czy tam wojskowi w koszarach, z tym, co tutaj się odbywa, nie? Ale ty to sam widziałeś wszystko. Byłeś tutaj kilka razy, rozmawiałeś z chłopakami. Wiesz, że to, no, że to jest całkiem inny konflikt, nie?
Mhm. Powiedz w takim razie, proszę, jakie na chwilę obecną są perspektywy, czy oczekiwania, czy spodziewania was, którzy jesteście właśnie albo na pierwszej linii, albo szkolicie ludzi, jak widzicie no, ten rok, który niedawno się zaczął. Być może to będzie najtrudniejszy rok tej wojny. No, czy macie choć jakiś tam cień, czy odrobinę, a może trochę więcej optymizmu?
A wiesz co, cały czas liczymy na to, że ta pomoc z pierwszych miesięcy wojny, powiedzmy z tego pierwszego półtora roku wojny, nie ustanie. Troszkę tutaj jesteśmy rozczarowani podejściem Kongresu Amerykańskiego, który wstrzymuje tą pomoc, która mogłaby być przeznaczona na Ukrainę. No jest tutaj ciężko, ale są jeszcze ludzie, którzy są naprawdę, ja mówię o Ukraińcach, prawdziwymi patriotami, którzy walczą tym, co mają i zatrzymują najeźdźcę rosyjskiego naprawdę jeszcze w taki heroiczny sposób, nie? Także my cały czas liczymy na to, że z powrotem ten strumień pomocy militarnej wpłynie do Ukrainy, że to poprawi trochę warunki nasze. Zadania musimy wykonywać, jeżeli nie będziemy tego robić, no to wiadomo, nie? Ta linia frontu się przesunie coraz to bliżej na zachód, a jeżeli upadnie Charków, Kijów, Lwów, no to sam jeszcze się może dziać, nie?
No tak, to wtedy mamy praktycznie Rosjan na granicy i tutaj myślę, że to za każdym razem trzeba powtarzać, że każdy zniszczony przez Ukraińców czy przez was ruski czołg, czy każdy, no to też trzeba powiedzieć, no zabity rosyjski żołnierz to jest jeden mniej czołg i jeden mniej żołnierz rosyjski na polskiej granicy, który będzie chciał Polskę atakować.
Ja właśnie chciałem ci coś powiedzieć, wiesz, strasznie mnie denerwuje podejście ludzi, którzy w Polsce mówią, że to nie jest nasza wojna, nie? Ja mam całkiem taki swój prywatny sposób myślenia na ten temat. Dlaczego Federacja Rosyjska, no nie wiem. Ja bym chciał przeknąć, ale trochę się krępuję tym, że to będą słyszeć ludzie, którzy nie powinni tego słyszeć. Dlaczego Rosjanie po prostu chcieli zająć Ukrainę? Moje zdanie jest takie, że to nie chodziło o to, żeby ją tutaj zająć, podporządkować sobie, stworzyć tego byłą Republikę Radziecką, a teraz Republikę Rosyjską, tylko Rosja pracuje w taki fajny sposób od samego początku, jak powstała tam Związek Radziecki. Oni zajmowali państwa, robili z nich jakieś tam państwa satelity, korzystali z wszystkiego, co w tych państwach było, czyli fabryki, gdzie była robiona amunicja czy tam broń. Mieli dostęp do ludzi, których przekształcali w swoich żołnierzy. Tak było, tak się zaczął konflikt w Ukrainie. Rosja nie walczyła swoimi rękami, tylko walczyła rękami wszystkich republik, które są dla nich. Buriaci, inni tacy wariaci, którzy tutaj przyjechali. No nie są Rosjanie, wszyscy o tym wiedzą. Zostali zmobilizowani siłą, przysłani siłą lub manieni pieniędzmi. Do tego dostali pełne pozwolenie rabowania, gwałcenia i zabijania. Także zwyrodnialskie jakieś narody przyjechały. Ja myślę, że Ukraina miała być w ten sposób tak samo zajęta. Miał być postawiony jakiś rząd kacykowy, który przyklaskiwałby Putinowi, jak przyklaskują w Korei tam temu swojemu przywódcy. Miałby tu następnych kilkaset tysięcy żołnierzy, miałby fabryki, miałby jedzenie, żeby wyżywić tych żołnierzy, zajmowałby Przybałtykę, robiłby z tym to samo, zdobyłby konkretne siły, uderzyłby na Polskę, także wyręczyłby się rękami następnych ludzi, których by tutaj zmusił siłą, strachem i nie wiem tam czym, do tego, żeby zajmowali następne kraje, nie? Także swoją produkcję przestawił na tryb wojenny, produkuje tyle amunicji, kto nikt, razem wzięty chyba na świecie. No nie robi tego tylko na Ukrainę. No nie oszukujmy się, ludzie. No, to nie jest tak, że on by się tutaj zatrzymał. Ja nie wiem, dlaczego ludzie mówią, że kto nie przekroczył jeszcze granicy, to znaczy, że to nie nasza sprawa. No, módlcie się, żeby nie przekroczył, nie? Żebyście tego nie zobaczyli tutaj, u siebie, tego, co my widzimy tutaj. Nie, no, no, nie prowokujcie takich pomysłów, bo to nie będzie dobrze, nie? Ja boję się najwięcej tego, że właśnie osoby, które tak mówią, że to nie nasza sprawa, z chwilą jakiegoś konfliktu stałyby pierwsze na granicy z Niemcami albo z innymi państwami i mówili, że oni bardziej czują się obywatelami Unii Europejskiej niż Polski, nie? I mogłoby być tragicznie, nie? Jest naprawdę duża rzesza zapaleńców. Mamy polską armię, mamy policjantów, mamy żołnierzy, mamy strażaków, którzy myślę, że dobrze by robili swoją pracę, tak jak robią to Ukraińcy, ale o resztę boję się, nie? Boję się bardzo mocno, nie? Te wyzbywanie się patriotyzmu, ale takiego patriotyzmu naprawdę polskiego, takiego typowego, że okej, pomagamy, jak to pomagaliśmy dawno temu w historii, pomagamy gdzieś dalej od swojego kraju, żeby to się nie rozlało u nas, nie? Także przestańcie, ludzie, mówić, że to nie nasza sprawa, nie? Bo jeżeli tutaj go nie zatrzymamy, to już wtedy takiej możliwości nie będzie, żeby ich w jakiś inny sposób zatrzymać, jak tylko z bronią w ręku, nie?
Tak jest.
A tego oszczędźcie sobie i swoim rodzinom, swoim najbliższym, nie?
Tak, tak. Tutaj pełna zgoda. Rzeczywiście Ukraińcy w pierwszym rzędzie walczą przecież o swoją ojczyznę, ale faktycznie dzięki temu dają nam szansę oddechu na przygotowanie i być może na na to, że nie doświadczymy tego, co oni doświadczają. Tu pełna zgoda.
Ja się modlę o to, żeby naprawdę tego nie było, nie? Mówię, nie? My wszyscy powinniśmy jak najbardziej nie myśleć, że nas to nie dotyczy, nie?
Pytanie kolejne. W czym w takim razie możemy wam pomóc? No, nie wyślemy wam kolejnych czołgów, tutaj możemy jedynie apelować do polityków czy amunicji, ale no też my jesteśmy środowiskiem, które od początku wojny stara się pomagać sprawie ukraińskiej, przyjmujemy uchodźców, też wysyłamy w miarę możliwości jakieś transporty z rzeczami potrzebnymi, no nie takimi militarnymi ściśle, tam na Ukrainę, również z pomocą humanitarną, ale czy coś konkretnego jest, co teraz na dziś jest bardzo wam potrzebne?
No, teraz na dziś to drony. Jak najwięcej dronów, samochodów terenowych z napędem 4x4. Nie wiem, czy mi pozwolisz, ale jest w Polsce jedna osoba, która robi zajebiście fajną robotę.
Tak, to jest Exen. Tak. Trzeba rzeczywiście wyrazić tutaj uznanie. To już nie pierwszy raz w tym programie, ale mów śmiało.
Nie, no my go podziwiamy, naprawdę go podziwiamy. Nie? Jest facet, który chyba jedyny, który wie, że trzeba oddać dużo sił, dużo energii, żeby to tu zatrzymać, nie? I tyle samochodów, co on tutaj przywiózł. No bo może się komuś wydawać, że dobra, dostaliście 3 samochody, nie? Te samochody, jeśli mamy szczęście, to one przeżyją, mówię tak dosłownie, miesiąc. Jak nie mamy szczęścia, to przeżyją 1-2 dni, jak pojadą naprzód, czy tam trafią gdzieś w strefę działań wojennych. Exen dobrze wie, że nawet jego samochód był w Białgorodzie, także chłopak jest ucieszony, że robi coś pozytywnego. My się cieszymy, że go znamy. Pomaga nam, pomaga RDK, pomaga wszystkim innym tutaj Polakom, którzy są w Ukrainie, pomaga wszystkim innym oddziałom, nie tylko właśnie z Polakami, ale w przewadze właśnie ukraińskim. Także robi dobrą robotę. Jeżeli chcecie pomagać i są ludzie, którzy chcą pomagać, słuchajcie, może ktoś u was zna, stoi samochód jakiś, którego nie używacie, myślicie, że on się tylko nadaje na złom, a tak naprawdę może się okazać, że jeszcze może coś zrobić. Jeżeli ma napęd 4x4 i ma 20 lat, nam to nie przeszkadza. My nie potrzebujemy tutaj Mercedesów, Ferrari czy tam jakichś innych, tylko potrzebujemy samochód, który przywiezie chłopców ze sprzętem w ciężkich terenach. Także nowe samochody niekoniecznie. Samochody z napędem 4x4 jak najbardziej. No i drony i jeszcze raz drony. Nie? To jest nam potrzebne na dzień dzisiejszy.
Będziemy tutaj też dawali kontakt naszym widzom, bo ktoś może nie wie, jaki to być dron, ale może będzie chciał po prostu wysłać jakąś sumę pieniędzy, żeby takie drony, które wy uznacie, że są wam potrzebne, po prostu zakupić i wysłać tam do was.
Słuchajcie, to działanie jest proste. Fundacja Wiktoria z Bydgoszczy.
Dokładnie.
I osoba Wiktoria prowadzi zbiórki. Jeżeli chcecie przekazać pieniądze, wejdźcie na jej stronę albo skontaktujcie się z nimi. Ty osobiście znasz przecież Wiktoria. Ona bardzo blisko z nami współpracuje. Jeżeli wpisze ktoś tam przekaz na drony dla PKO czy PDK, jak my się tutaj w Ukrainie nazywamy, no to na pewno Wiktoria zakupi drony, albo my ją tam skierujemy do kogo ona ma te drony zakupić i przysłać nam. Samochody wiadomo też. No wystarczy jakaś mała suma i dużo ludzi chętnych i można coś kupić, z czym naprawdę tutaj będziemy mogli się poruszać. Nie?
Albo rzeczywiście wspierać tutaj Exena, bo on rzeczywiście też...
Exena jak najbardziej, tutaj polecam z całego serca.
Tak, natomiast jeśli chodzi o rzeczywiście panią Wiktorię, to, no to też dzięki niej żeśmy zawieźli cały ten transport, akurat wtedy były to wózki inwalidzkie do Odessy, do szpitala, na front praktycznie. Także to potwierdzam, to jest wspaniała osoba, którą też należy wspierać i wspólnie można zrobić wielkie rzeczy.
Tak, tym bardziej ja mówię, z Wiktorią współpracuje grono naprawdę wspaniałych ludzi. Mogę wymienić was, mogę wymienić Igora, Piotrka, Fundację Polską i kilka innych. Nestor, tutaj też bardzo fajni ludzie, którzy przekazali nam karetkę, a że my No my nie widzieliśmy miejsca tej karetki u nas, oddaliśmy ją chłopakom do ewakuacji, która będzie odwozić rannych chłopców, można powiedzieć, z najgorętszych miejsc rannych do punktów stabilizacyjnych czy do szpitali już. Nie? Także Fundacja Nestor, Fundacja Wiktoria robią naprawdę fajną robotę. Nie?
Janusz, na koniec, czego można wam życzyć praktycznie no, w tych najbliższych dniach, tygodniach czy miesiącach?
Życzyć no, żołnierskiego szczęścia, nie? Tylko tyle.
Do tego wam życzymy. Życzymy, no, żeby może nie było o was tak bardzo głośno, bo to nie jest konieczne, jak dobrze wiem, ale żebyście...
My możemy ze swojej strony powiedzieć, że nas nie ma, my jesteśmy cichutko. Robimy tylko swoją pracę, która...
Robicie swoje, dokładnie. Także żebyście robili, co należy. Przynosicie też chlubę Polsce i polskiemu narodowi, bo rzeczywiście no, okazujecie wielką przyjaźń i takie braterstwo narodowi, który jest w wielkiej potrzebie, z którym przecież nie zawsze mieliśmy piękne karty historii, ale to, co wy robicie, to naprawdę jest no, takim jedną z podstaw do tego, żebyśmy kiedyś byli w takim braterskim, silnym sojuszu z Ukrainą.
Ale widzisz, my to tylko dlatego robimy, że inni ludzie też nam od pierwszych dni pokazywali, że my Polacy odrzucamy na bok jakieś niesnaski, niuanse, czy tam rzeczy, które można wyjaśnić sobie po jakimś czasie pokoju. Dlatego nam, naród polski, w szczególności mi w pierwszych dniach, jak zaczął się konflikt na Ukrainie, pokazał, że ramiona zawsze mamy otwarte i swoje domy, żeby gościć ludzi, pomagać im. I to mnie zmotywowało między innymi wszystkich ludzi, których znam tutaj, do tego, żeby tu przyjechać, nie? I spróbować zrobić coś, żeby nie rozlała się ta zaraza dalej. Nie?
Wielkie dzięki, wielki szacunek dla ciebie, dla twoich też towarzyszy broni. Był z nami Janusz Halk, dowódca Polskiego Korpusu Ochotniczego. Dziękujemy ci za tę rozmowę.
Dziękuję serdecznie. Pozdrawiam wszystkich słuchaczy.